Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami teraz i na wieki. Podstawą naszego dzisiejszego rozważania są słowa wyjęte z arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa, zapisane w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, są to wiersze 20 i 21. Ojcze, nie proszę jedynie za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowom uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, żeby i oni byli w nas, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Tyle słów Pisma Świętego. Tobie zaś, łaskawy, miłosierny Ojcze Niebieski, dziękujemy za to, że dajesz nam swoje słowo i że w tym okresie pasyjnym nastawiasz i nastrajasz nasze serca na krzyż Jezusa Chrystusa. Otwórz mocą Ducha Twojego Świętego nasze serca i umysły, abyśmy chcieli nie tylko słuchać, ale i słyszeć, co Ty chcesz do nas mówić. Amen. Umiłowani w Panu Jezusie, siostry i bracia, na samym wstępie muszę powiedzieć, że nie muszę, bo by wyglądało, że ktoś mi kazał, ale chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę być razem z wami, że możemy być razem z wami, razem z naszymi dzwonkami, bo to jeden z takich też naszych flagowych zespołów, które rzeczywiście, jeżeli gdzieś jadą i występują, to zawsze tak jest, że mogą wiele radości wnieść w nasze serca, z tego czego się bardzo cieszę. Moi drodzy, dzisiaj mamy zastanowić się nad słowem z Ewangelii Jana, właśnie z arcykapłańskiej modlitwy Pana Jezusa. To taki tekst, który został w diecezji wybrany, cały taki cykl tekstów został wybrany i między innymi na dzisiaj przypada właśnie to słowo. No a jak można się zorientować, jest tam dużo mowy o tym, by być jedno. Na pewno trzeba też zauważyć to, żebyśmy umieli wczuć się w to, co działo się na krzyżu, bo dopiero wtedy, kiedy się wczujemy w to, co się wydarzyło na krzyżu, jak Pan Bóg nas umiłował, że posłał swego Syna na świat i że Jezus cierpiał za nas, wtedy będziemy mogli też właściwie docenić to, co się wydarzyło i to przyjąć. Zanim jednak to wszystko sobie omówimy, chciałem trochę powrócić pamięcią do roku 2018, kiedy sprawowałem jeszcze służbę w parafii w Szczytnie na Mazurach. I tam po raz ostatni miałem przywilej wygłosić kazanie z okazji tygodnia modlitwy, powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. Po raz ostatni w Szczytnie, ale zarazem po raz pierwszy w takiej, tak bym to określił, nietypowej atmosferze ekumenicznej. Oto bowiem wcześniej grupa tych bardziej gorliwych wiernych Kościoła katolickiego diecezji warszawsko-praskiej doszukała się gdzieś w prawie kanonicznym, że do wygłaszania kazań w kościołach katolickich uprawnieni są jedynie wyświęceni duchowni tego kościoła. A to oznacza, że począwszy od takich tygodni powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan, a zakończywszy na najróżniejszych wspólnych uroczystościach czy spotkaniach, między innymi księża ewangeliccy nie mają prawa do głoszenia Słowa Bożego w sakralnych obiektach katolickich. Pozdrowienia tak, okazjonalne przemówienia związane z jakimiś świętami narodowymi tak, ale w żadnym wypadku nie mogą wygłosić kazania w czasie sprawowania mszy. Oczywiście w dużej mierze zależało to oczywiście od uczestniczących księży katolickich. Gdy tydzień wcześniej, właśnie odwołuję się tu do tego ustyczniowego kazania w Szczytnie w 2018 roku, odprawialiśmy podobne nabożeństwo w byłym kościele ewangelickim w Rozogach, towarzyszący mi ksiądz katolicki, który odpowiedzialny był na Mazurach za kontakty ekumeniczne, powiedział: wiesz, Alfred, zalecenia zaleceniami, ale jakiś rozsądek w tym wszystkim musi być. Wprawdzie w porządku tej mszy jestem wypisany jako ten, który głosi Słowo Boże, wygłosi kazanie, a ty masz wygłosić pozdrowienie. Zrobimy dokładnie na odwrót. Ja ich pozdrowię na początku, a ty wygłosisz kazanie. W Szczytnie jednak nowy dziekan nie był aż tak bardzo otwarty, a do tego chyba nie był zbyt rozgarnięty, bo w zaproszeniu napisał, że on wygłosił kazanie, a ja pod koniec mszy miałem wygłosić przesłanie. Ponieważ już tydzień wcześniej dowiedziałem się o tym zakazie wygłaszania przez niekatolików kazań i o tej całej antyekumenicznej akcji, zerknąłem do słownika, by przypomnieć sobie znaczenie słowa przesłanie. Oczywiście znaczeń było kilka, na przykład, że przesłanie to główna myśl i idea zawarta w czyjejś wypowiedzi. Ponieważ nie znałem treści kazania wspomnianego przeze mnie dziekana, nie mogłem się do niej też ustosunkować. Stąd drugie znaczenie słowa przesłanie wydawało mi się bardziej odpowiednie. Wypowiedź mająca uroczysty charakter, skierowana do ogółu przez wybitną osobistość z jakiejś szczególnej okazji. Wprawdzie daleko mi do tego, by ktoś mnie uważał za jakąś wybitną osobistość, ale na pewno można powiedzieć, że rzeczywiście jest to szczególna okazja, gdy spotykają się chrześcijanie różnych konfesji. Stąd takie przyjąłem założenie. Solidnie zatem opracowałem kazanie, a następnie pojechałem do kościoła, w którym miało odbyć się ekumeniczne nabożeństwo. Problem jednak polegał na tym, że jakoś niechcący ksiądz dziekan i ja rozbiegliśmy się w swoich myślach, w tym, co mieliśmy do przekazania. Podczas gdy katolicki kolega z ubolewaniem przypominał historię podziału kościoła i nawoływał do tego, by wszyscy wrócili na łono kościoła powszechnego, ja ubolewałem nad tym, że to raczej nie jest i nie będzie możliwe, co oczywiście poparłem wieloma przykładami. Zacząłem od tego, że nie będzie tej prawdziwej jedności pomiędzy kościołami, bo w obrębie kościołów nie ma jedności. To znaczy, że my, ewangelicy, nie mamy w swoich kościołach jedności i katolicy również. W kościołach luterańskich nie ma jedności na przykład co do ordynacji kobiet, co do podejścia do par homoseksualnych. Mamy problem z tym, czy konfirmacja ma dopuszczać do udziału w Komunii Świętej, czy też taką decyzję powinno się pozostawić rodzicom i małym dzieciom, i samym dzieciom. I na pewno by się znalazło jeszcze bardzo wiele spornych i zapalnych kwestii. Ale w Kościele rzymskokatolickim również nie ma i nie było jedności. Gdy wygłaszałem to kazanie, akurat zakończył się jubileuszowy rok 500-lecia reformacji. Dlatego przypomniałem wszystkim, że papież Franciszek uczestniczył w światowych obchodach tego jubileuszu w Lund w Szwecji, a prymas polski arcybiskup Wojciech Polak brał udział w centralnych uroczystościach, które odbyły się w Kościele Jezusowym tutaj w Cieszynie. Ale profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz Tadeusz Gus, w serwisie YouTube wypowiedział następujące słowa. Każdy katolik, który będzie brał udział w jubileuszu 500-lecia reformacji, popełnia akt najwyższej apostazji, czyli akt porzucenia wiary albo odstępstwa od nauki, w tym przypadku nauki Kościoła katolickiego. I widzimy taki dosyć poważny dysonans. Skąd się to jednak bierze, że w obrębie naszych kościołów nie ma jedności? Ano z tego, że w naszych parafiach nie ma jedności. Nieraz jest tak, że z daleka to bardzo fajnie wygląda, ale gdyby bliżej przyjrzeć się każdej większej, a nawet mniejszej parafii, to na pewno u każdego by się coś znalazło. Gdy buduje się nowy kościół, nie ma jedności co do tego, jak ostatecznie powinien wyglądać, jak powinien być duży, jaki powinien mieć wystrój, na czym powinno się oszczędzać, a czego nie żałować. Gdy parafia już istnieje i ma w dodatku kilka filiałów, zdarzają się sytuacje, że nie można się dogadać, który kościół czy budynek powinien być odnowiony w pierwszej kolejności, bo przecież nie ma wystarczająco pieniędzy na to, aby wszystko wyremontować w tym samym czasie. Poza tym jedni uważają, że ofiara ma być za ołtarzem, inni, że do skrzynek przed ławkami, tak jest właśnie akurat w Skoczowie. Podobnie u nas problemem jest to, czy jeden i ten sam ksiądz w Skoczowie ma mieć oba nabożeństwa niedzielne. Oba rozwiązania mają oczywiście swoje uzasadnienie, bo gdy jest dwóch różnych księży na dwóch nabożeństwach w niedzielę, ludzie mają możliwość wyboru i wtedy sobie to cenią, bo albo jednego słuchają, albo drugiego, albo obu. Drugie rozwiązanie ma też jakieś uzasadnienie, ale niestety oba rozwiązania nie mogą być stosowane w jednym czasie. Zatem stale ktoś jest niezadowolony. A na pewno by się znalazły też jeszcze inne punkty zapalne. Dlaczego zatem nie ma jedności w naszych parafiach? Tu mówię i o Skoczowie, i o Dzięgielowie, choć ksiądz Marek na pewno mnie nie podpuścił, aby te sprawy tutaj uwypuklać. Mówię też o Cieszynie, o Goleszowie i każdej innej naszej parafii. Dlaczego właśnie nie ma jedności? Bo nie ma jedności pomiędzy bądź co bądź wierzącymi ludźmi. Nieraz nie ma też jedności w naszych rodzinach, I tutaj mówię tak o tej najmniejszej komórce społecznej składającej się z rodziców i dzieci, jak również w odniesieniu do szerszego znaczenia rodziny, gdy mówimy o bliższych czy dalszych krewnych. Bo na tym polu też na pewno jest wiele do życzenia. W Skoczowie zdążyłem już poznać kilka nieraz bardzo skonfliktowanych rodzin. Tutaj w Dzięgielowie myślę, że też się jakieś znajdą. Ale też nie brakuje ich w Pszczynie, w mojej rodzinnej miejscowości i w innych też. I nieraz jest tak, że każda z tych zwaśnionych stron jest bardzo mocno zaangażowana w swojej parafii czy jakiejś grupie działania w jej obrębie, ale ostatecznie brakuje miłości i brakuje zrozumienia. A to się przekłada na kolejne relacje. I czasami czegoś nie uda się załatwić w rodzinie, to się chce załatwić w parafii, żeby to moje zdanie było najważniejsze. I teraz, moi drodzy, wreszcie przechodzimy do meritum sprawy, czyli do fragmentu arcykapłańskiej modlitwy naszego Zbawiciela, w którym każdego z nas powierza swojemu Ojcu i o każdą i każdego z nas prosi, aby wszyscy byli jedno. Niedługo przed swoją krzyżową śmiercią Pan Jezus prosi swoich apostołów oraz o tych wszystkich, którzy dzięki ich słowu uwierzą. Właśnie w Niego. Zaś dzisiaj, spotykając się na tym nabożeństwie, mamy sobie uświadomić, że właśnie tam w ogrodzie Getsemane Pan Jezus modlił się o swoich uczniów wszechczasów. Gdy słowa tej modlitwy gdziekolwiek czytamy czy przytaczamy, to tak jakbyśmy sami dołączyli się do Jego modlitwy i prośby o nas zarazem. Czas pasyjny na pewno jest szczególnym czasem, w którym przede wszystkim powinniśmy sobie uświadomić, jak wielkim wydarzeniem była śmierć krzyżowa naszego Zbawiciela na krzyżu. Jestem o tym przekonany, że tak naprawdę w bardzo niewielkim stopniu potrafimy to sobie wyobrazić, zrozumieć i pojąć. Nawet my, w odróżnieniu od tych, którzy żyją z dala od Kościoła i Boga, my, którzy staramy się mieć społeczność z naszym Bogiem, którzy staramy się naśladować Pana Jezusa, też czasami nam to trudno przychodzi, bo może gdybyśmy to bardziej zrozumieli, może byśmy byli bardziej oddani i bardziej do tego skłonni, aby bardziej miłować innych ludzi i ich respektować. Mówi się, żeby kogoś zrozumieć, trzeba założyć jego buty, przejść jego drogę i spojrzeć jego oczami i dopiero wtedy dokonać takiej oceny. Podobnie z tym, aby rzeczywiście docenić to, co się wydarzyło, co Jezus musiał wycierpieć, aby zrozumieć, jak bardzo Pan Bóg nas ukochał. Bo czasami właśnie jak czegoś nie rozumiemy, to sobie tego też nie umiemy wyobrazić. Z naszego przecież życia dobrze wiemy, jak różni się to, co sami musimy przeżywać, od tego, gdy tylko sobie staramy to wyobrazić albo gdy dotyka to kogoś innego. Czy umiemy sobie wyobrazić, jak czuje się dziecko, które straciło swoich rodziców? Ja nie do końca to potrafię, chociaż nieraz mocno się staram. Czy umiemy sobie wyobrazić, jak czuje się młody człowiek, któremu zmarł ojciec albo matka? Ja tak, bo mój tata zmarł, gdy miałem 17 lat. I na pewno inaczej się to patrzy, gdy trzeba to samemu przeżywać. Czy umiesz sobie wyobrazić to, gdy jakiś rodzic musi pożegnać małe dziecko albo gdy przed lata musi zmagać się z jakąś jego nieuleczalną chorobą? Ja nie, bo zostało mi to zaoszczędzone. Czy umiesz sobie wyobrazić ból żony, która straciła swojego męża, który był stosunkowo młody albo w sile wieku? Ja nie. Ale potrafię sobie wyobrazić męża, który razem z żoną walczył o zdrowie, a potem musiał ją pożegnać, bo coś takiego kiedyś przeżywałem. Czy potrafimy sobie wyobrazić cierpienie ludzi, którym pożar zabrał cały dobytek? Jeżeli to przeżyliśmy, to na pewno o wiele lepiej. W obecnych czasach należałoby zadać jeszcze inne pytania. Czy tak naprawdę potrafimy sobie wyobrazić ludzi, którzy zmuszeni są do chwytania za broń, aby bronić się przed rosyjskim agresorem? Czy potrafimy sobie wyobrazić cierpienie ludzi, którzy w jednej chwili tracą wszystko, gdy pocisk trafia w ich dom czy mieszkanie i zabiera nie tylko cały dorobek życia, ale niejednokrotnie też ich najbliższych. Czy umiemy sobie wyobrazić niedolę ludzi, którzy zmuszeni zostali do tułaczki wojennej? Na te ostatnie pytania z pewnością możemy odpowiedzieć pozytywnie, bo z tymi tematami jesteśmy codziennie konfrontowani, choć sami żeśmy tego nie przeżywali, a niektórym uciekinierom może mieliśmy przywilej pomóc czy ich wesprzeć. Kiedy tak zadajemy takie i podobne pytania, które cały czas obracają się w kręgu niedoli i nieszczęścia, bólu i rozgoryczenia, cierpienia i śmierci, musimy sobie uzmysłowić, że właśnie nasz Ojciec Niebiański na każde z tych postawionych pytań odpowiada: tak, potrafię, bo sam posłałem swego jednorodzonego Syna na świat, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Zrozumieć, wczuć się w czyjś ból albo w sytuację, to jedno. Drugą równie ważną sprawą jest zrozumieć, jak w rzeczywistości powinniśmy funkcjonować w tym świecie. Właśnie o to prosi w swojej modlitwie nasz Zbawiciel, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. I na pewno Jezusowi nie chodzi o to, aby to była taka jedność na zasadzie pobożnego życzenia. Gdy ludzie starają się czasami o dobry wizerunek, bardzo często robią to dlatego, bo boją się, co też inni powiedzą. Choć powiedzmy szczerze, że i to nieraz nie jest jakąś wielką motywacją do uczciwego i bogobojnego życia. Pan Jezus ma tutaj jeszcze jedną ważną myśl. Mamy być jedno, bo tylko wtedy będziemy wiarygodnym świadectwem albo wiarygodnymi świadkami. Moi drodzy, na koniec chciałbym przytoczyć jeszcze jeden przykład, który powiązany jest z pytaniem, czy, taki odbiegający od tematu, ale czy są takie potrawy, których w życiu nie potrafilibyśmy przełknąć? Na pewno byśmy coś wymyślili. Może owoce morza? Ja mam takie, za którymi nie za bardzo przepadam, ale przełknąć z pewnością bym potrafił, chociaż gdy przypominam sobie program o australijskich aborygenach albo mieszkańcach Amazonii, dla których żywe gąsienice są największym rarytasem i nośnikiem witamin, to chyba raczej bym ich nie był w stanie przełknąć. A pomyślcie teraz, co by było, gdybyście musieli nagrać film reklamujący takie właśnie pożywienie, a wy musielibyście z niezwykle zadowoloną miną przełknąć te gąsieniczki. Czy bylibyście takimi bardzo przekonującymi osobami, dzięki którym każdy oglądający chciałby kupić taki słoik gąsieniczek? Może to taki bardzo banalny albo brutalny przykład. Może należałoby się skoncentrować na takich potrawach, które znamy, choć nie za bardzo lubimy. Ale właśnie to jest taki dobry przykład tego, na ile my jesteśmy wiarygodnym świadectwem w tym świecie, gdy o wiele więcej mówimy o swojej wierze, a nie jesteśmy żywym przykładem jej zastosowania w naszym życiu. Bo to tak jak z tą reklamą. Jeżeli ktoś by patrzył, jak ją nagrywamy, rzeczywiście będziemy krzywić swoją minę, to na pewno nikt by takiego potrawy nie chciał kupić. Właśnie dlatego Pan Jezus podkreślał wagę i rangę jednomyślności, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jeżeli chcemy czerpać korzyści ze sprzedaży jakiegoś produktu spożywczego, który reklamujemy, nie może być cienia wątpliwości, że go lubimy, choć na reklamach można wszystko wyreżyserować, a nawet podmienić jakiś produkt i pokazać coś innego. Ale ludzi na pewno nie zwiedziemy tym, że będziemy tylko mówili o Bogu, a nie będzie to widoczne w naszym życiu. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie, mówi Pan Jezus. Zaś tylko wtedy świat, czyli inni ludzie uwierzą, że Jezus został posłany przez niebiańskiego Ojca, gdy będą widzieli jedność pomiędzy tymi, którzy za Nim się opowiadają. Jeżeli będą widzieli jedność pomiędzy nami. Amen. Módlmy się. Łaskawy, miłosierny Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za słowo Twoje, które za każdym razem, gdy otwieramy swoje serca i gdy nastawieni jesteśmy na słuchanie, ma nam tak bardzo wiele do powiedzenia. Czasami nie muszą być to duże i długie fragmenty, a mogą być niesamowicie wymowne i pokazywać nam, jak wiele nam jeszcze brakuje. Ale i dlatego właśnie Ci chcemy serdecznie podziękować za to, że Ty nam to uzmysławiasz, że właśnie poprzez Twoje słowo pobudzasz nas do myślenia i pokazujesz nam na te różne sytuacje w naszym życiu, które niekoniecznie są dobrym przykładem tego, by inni ludzie mogli uwierzyć w Syna Twego Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za Syna Twego Jezusa Chrystusa i prosimy Cię, sprawa, byśmy właściwie mogli docenić Jego ofiarę tutaj na krzyżu. Dziękujemy Ci za to, że Pan Jezus umarł na krzyżu i prosimy Cię o to, abyśmy nie zapominali o tym, co się tam wydarzyło, jak wielkie męki cierpiał i jak bardzo my powinniśmy Mu być wdzięczni. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam możliwość spotykania się i gromadzenia, że możemy zgromadzać się w Twoich parafiach, w Twoich zborach, że możemy wsłuchać się w Twoje słowo, ale zarazem chcemy Cię też prosić, abyś stale pobudzał nas do takiego poprawnego i pozytywnego myślenia, żebyśmy okazywali innym miłość, by po tej miłości inni poznali, że mieszkamy, że Jezus Chrystus mieszka w naszym sercu. Panie Boże, sprawa, by jedność, o której czytaliśmy i nad którą się zastanawialiśmy, aby mogła być naszym udziałem, abyśmy umieli iść w tę stronę, by być tym dobrym świadectwem Pana Jezusa w tym świecie. Panie Boże, pobłogosław ten czas pasyjny, pobłogosław każde pochylanie się nad Twoim słowem. Sprawa, by Duch Twój Święty oświecał nas swoją mądrością i abyśmy stale zbliżali się do Jezusa Chrystusa, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Pobłogosław ten wieczór, powroty do naszych domów i bądź razem z nami. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, ten niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.